Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Boże, jeszcze prosimy Cię o ducha modlitwy, abyśmy zgodnie z intencją wskazaną przez papieża wspierali tych, którzy rządzą w poszczególnych krajach, aby zwyciężał w nich duch pokoju, solidarność społeczna, poczucie sprawiedliwości, aby też mieli wizję rozwoju, aby umieli też zaradzać sytuacjom nagłym, aby też doprowadzili do zakończenia wojen. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Przygotowując się, kochani, do tej katechezy, sprawdziłem kilka ważnych danych, żeby Wam zobrazować, jak trudną rzeczą jest zarządzać majątkiem danego narodu, jak trudno jest po prostu sprawować władzę. Przypomnę intencje, aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę i dając pierwszeństwo najuboższym. Najpierw kilka ważnych liczb, żeby Wam zobrazować, co nas czeka w przewidywanej przyszłości. Skoncentruję się zasadniczo na tym, co jest w Polsce, choć trzeba by to nałożyć na mapę zdarzeń na świecie. Najpierw prognoza demograficzna dla Polski. W 2040 roku będzie nas tylko 35 milionów 290 tysięcy. W 2050 będzie nas tylko 32 miliony. W 2075 niecałe 26, a na koniec wieku będzie tylko niecałe 20 milionów Polaków. Dlaczego tak jest? Jest problem otwarcia na życie, czyli dzietności. W 2013 roku to był pierwszy rok, w którym nie odnotowano przyrostu ludności. Od tego momentu nasza ludność już nie powiększa się. A jednocześnie są tendencje do tego, żeby zalegalizować aborcję, żeby wprowadzić pigułkę wczesnoporonną, no i żeby była powszechna, a nawet refundowana antykoncepcja. Takie są dwa nurty, dwie tendencje wyraźne, których skutki będziemy odczuwać my, a jeszcze bardziej następne pokolenia. W Polsce jest prawie 9,5 miliona emerytów i rencistów. O, tutaj to chyba sami są renciści, emeryci. O, parę osób pracuje. W tym prawie milion to są ci, którzy są rolnikami, płacą KRUS. Pracuje na emerytury i renty 17 milionów 190 tysięcy ludzi. Prawie dwie osoby na jednego emeryta lub rencistę. Na ciebie dwie, na ciebie dwie, na ciebie dwie, na ciebie dwie. A dlaczego pracują? Ponieważ pieniądze, które nie były pobierane przez wiele lat waszego życia, bo nie było żadnych składek. Tutaj Basia Baczkowska coś wie, bo zajmuje się księgowością. No więc w ogóle nie były przez dużą część waszego życia pieniądze pobierane na fundusz emerytalny. A potem, kiedy zaczęły być pobierane, to nie wystarczały, więc państwo co roku kilkanaście miliardów złotych dodaje do budżetu ZUS-u, żeby to nie pękło, żeby po prostu nie doszło do zbiorowego bankructwa. W 2014 roku, czyli 10 lat temu, Przeciętna emerytura stanowiła 58% wynagrodzenia przeciętnego. W 2022, po 8 latach, już tylko 50%. O 8% mniej. To prawda, że podniosły się płaca minimalna, średnia krajowa i tak dalej. No, ale to oznacza, że emerytury w istocie biednieją wobec dochodów pracowników. Żebyście mieli wyobrażenie, budżet naszego kraju to jest 682 miliardy złotych. To są wpływy ze wszystkiego, z czego państwo zdoła zabrać. 682 miliardy złotych. Wydatki są o 180 miliardów większe. I tak jest co roku. Wszystkie rządy wydawały więcej, niż powinny wydać. Mój prosty dziadek, który skończył 4 szkoły, klasy szkoły podstawowej, brał ołówek i musiało mu się to zgadzać, bo inaczej żyłby na kredyt i zadłużyłby nie tylko swoje dzieci, ale i wnuków. A nie zrobił tego. Ponieważ wszystkie rządy traktują budżet jako formę kupowania sobie ludzi, obiecując. Tamte rządy, wcześniejsze rządy, ten rząd i następne będą robić dokładnie to samo, bo taka jest logika władzy w demokracji. Musimy tę władzę zdobyć albo utrzymać. Więc jak zdobyć, jak utrzymać? Obiecując. A teraz jaka jest struktura tego budżetu? Jeśli miesięcznie na emerytury i rentę musimy wydać 35 miliardów złotych, pomnóżcie to razy 13 i macie okrągłą sumę. Ile trzeba wydać z tego tortu, z tych 682 miliardów, ile trzeba wydać tylko na renty i emerytury? Teraz jeszcze będzie jedna emerytura, wdowia, tak? I niektórzy się cieszą. Być może z punktu widzenia waszego pokolenia jest to zasadne i fajne, ale z perspektywy waszych dzieci i wnuków będzie to przekleństwo. A zaraz powiem dlaczego. Na oświatę, po podwyżkach wszelkiego rodzaju, wydajemy 64 miliardy złotych. Tylko tyle i aż tyle. To już każdy sobie dopowie, czy tylko tyle, czy aż tyle. 64 miliardy złotych. Na ochronę zdrowia 241 miliardów złotych, a na świadczenia emerytalno-rentowe 277. Czyli to jest największa pozycja w budżecie państwa. To utrzymanie tych prawie 9,5 miliona emerytów. Idźmy dalej. A ile wydajemy na badania naukowe, innowacyjność, żeby uczynić naszą gospodarkę atrakcyjną, konkurencyjną? Wydajemy 61 euro na głowę, czyli możemy powiedzieć, że około 2 miliardów euro, 10 miliardów złotych. Tyle wydajemy na swój rozwój jako państwo. Dla porównania powiem wam, że 10 miliardów euro wydaje na badania naukowe firma Mercedes-Benz. Jedna niemiecka firma. 10 miliardów euro. Na innowacyjność, nie wiem, nowe błotniki, nowe koła, nowe opony, nie wiem, nowe szyby, nie wiem na co wydają, ale czytam oficjalne dane. Żeby wam jeszcze to bardziej zobrazować, jedna firma amerykańska, Apple, to jest z tej branży informatycznej, w jednym kwartale tego roku miała przychody 90 miliardów dolarów. Jedna amerykańska firma, jeden kwartał. Przyjmijmy razy 4, 360 miliardów złotych. To w ciągu roku to są dwa budżety naszego państwa. Rozumiecie skalę wielkości? Ja dlatego czytam te liczby, żeby wam coś zobrazować, że sięgać po władzę, utrzymywać się przy władzy, to trzeba mieć bardzo kompetentnych ludzi, nie tylko uczciwych, uczciwych, sumiennych, to najpierw i przede wszystkim, ale też ludzi niezwykle kompetentnych, którzy potrafią czytać trendy demograficzne, trendy innowacyjne, trendy cywilizacyjne i potrafią z tego wyciągać właściwe wnioski. Najprostszą rzeczą jest rozdawnictwo. Możemy rozdać w ciągu roku, w ciągu kwartału, w ciągu 10 lat. Może jedynym pozytywem tych ostatnich 30 lat jest to, że wzrosły rezerwy złota w naszym Narodowym Banku. Mamy dość duże rezerwy złota. To jest pozytywne. Ale dług publiczny, także zadłużone są miasta. Niektóre miasta mają po kilka miliardów długu. Ponieważ ich włodarze mają ambicje, żeby robić drogie inwestycje, no, na przykład tak jak droga hala. O ile przekroczono budżet tej hali nowej? I teraz jest pytanie, czy to miasto, które wisi na kroplówce jednego zakładu, stać na taką halę i na takie marnotrawstwo środków? Dlatego papież Franciszek, myślę, za też pewną podpowiedzią doradców, którzy wskazują na niebezpieczne trendy, że rośnie skala wykluczenia ludzi, nie tylko, że będziemy nisko w społeczeństwie, że możemy się znaleźć poza nawiasem społecznym. Ja już nie mówię o sztucznej inteligencji, o technologiach, o korporacjach międzynarodowych, które rozgrywają swoje interesy. To są zupełnie jeszcze inne historie. No i teraz papież mówi, żebyśmy się modlili za rządzących. Zgodnie z długą tradycją biblijną, ze Starego Testamentu, potem z Nowego Testamentu, kiedy apostoł mówi, módlcie się za królów i panujących, abyście mogli wieść życie ciche i spokojne. Czyli nie jest obojętną rzeczą, kto nami rządzi. Czy rządzą złodzieje, czy ludzie uczciwi, czy rządzą kłamcy, czy ludzie prawdomówni. Nie jest rzeczą obojętną. Mamy się modlić, a modlić się to również oznacza, żeby oni byli gotowi słuchać właściwych natchnień, żeby mieli też właściwych doradców. Owszem, to oni powołują sobie doradców. Wiele razy mówiłem z tego miejsca, że o jednym z faraonów na jednej z piramid zostawiono inskrypcję, która była pewnego rodzaju podsumowaniem jego rządów. Otaczał się mądrzejszymi od siebie. Jeżeli władza otacza się głupszymi od siebie, nie wróży to dobrze ani władzy, ani ludziom rządzonym przez tę władzę. I nie myślę, że robię jakieś aluzje do tej władzy, czy tamtej władzy. Nie. Mówię o pewnych zasadach. I czy to będzie w Polsce, czy to będzie w Ameryce, czy to będzie we Francji, czy to będzie w Rosji, czy gdziekolwiek, problem pozostaje dalej ten sam. Kto jest doradcą tych, których oni słuchają? W Starym Testamencie jest opowiedziana pewna historia króla, który radzi się proroka. Radził się swoich pochlebców, którzy udawali proroków. I on mówi, czy mam się wyprawić na wojnę w Gileadzie? A oni wszyscy mówią, tak. I wrócisz jako zwycięzca. Ale on wie, że istnieje jeden prorok, prawdziwy, nieprzekupny, który powie mu prawdę i każe go przywołać. I ten jeden prorok mówi, widziałem Izraela rozproszonego, jak owce bez pasterza. I widziałem i słyszałem pieśń żałobny, bo była klęska. I król ma do wyboru, czy posłuchać tych setek naiwnych, głupich, interesownych, niedouczonych, pozornych proroków, czy posłuchać jednego prawdziwego. I to jest ten dylemat, który będzie zawsze. I teraz jest też. Pokolenie, umówmy się, umownie mówiąc, waszych wnuków, będzie was przeklinać. Nas. Nasze pokolenie. Ponieważ zostawimy im kraj, który nie będzie miał możliwości rozwoju. Tu się cieszą niektórzy, że rośnie sprzedaż detaliczna. Tak. Tylko my kupujemy to, co inni wyprodukowali. Zobacz, że polska wieś nawet nie karmi samej siebie, bo musi przyjechać sklep obwoźny, ja to wiedziałem w Dorohusku, albo chłop musi sobie pojechać do Biedroneczki i w tej Biedroneczce, w tej Żabce, w Stokrotce, gdziekolwiek, musi kupić towary, których on nie wyprodukował i nikt z jego wsi nie wyprodukował. Bo już nie ma krów, nie ma świń, nie są obsiewane pola zbożem, zalesia się je i Unia płaci za zadrzewianie ziemi. Niby to w trosce o klimat. A w istocie o to chodzi, żeby te ziemie zalesić. Kto będzie mieszkał w tych wszystkich mieszkaniach, jak będzie 20 milionów Polaków? Odpowiedz sobie. Kto te mieszkania kupi? Komu będzie można je sprzedać? No chyba, że chcemy przygotować piękne mieszkania dla uchodźców. Kto będzie jeździł tymi trasami szybkiego ruchu? Będzie naprawdę luźno. I na parkingach będzie naprawdę luźno za 30 lat. Niż demograficzny wchodzi. W szkoły, jak wchodził nisz demograficzny, wszyscy nauczyciele płakali, że stracą zatrudnienie albo że będą pomniejszone ich etaty. Potem ten nisz wszedł do uczelni. Najpierw powstało dużo prywatnych uczelni. Praktycznie każde większe miasto chciało mieć swoją uczelnię. Miał ambicje Puławy, Chełm, Stalowa Wola, Zamość. Chciały mieć koniecznie wyższe uczelnie. Tak. Ale zobaczcie, struktura wykształcenia Polaków jest taka, że większość ma ogólne wykształcenie, a nie ma zawodu. Zniszczono szkolnictwo zawodowe. Dlatego brakuje rzemieślników na przykład. Już teraz odczuwamy w różnych branżach brak ludzi do pracy. W usługach, w budownictwie, w motoryzacji, w wielu dziedzinach. Nikt nie chce pracować. Wszyscy są za biurkiem i przy laptopiku i strzelać klawiaturą. Ale tak się nie da. Odrębnym problemem są tak zwane emerytury resortowe. Pobiera je 422 tysiące osób. Średnia taka emerytura resortowa to jest 6246 zł. Są nie do ruszenia. Są nietykalne jak święte krowy w Indiach. To są emerytury wszystkich służb. To są emerytury sędziów, prokuratorów, którzy w dodatku płacą jedynie stawki ubezpieczeniowe, a nie płacą innych. I bardzo wcześnie przechodzą na emerytury. A przez całe życie zawodowe mają przywilej nietykalności. Chcielibyście tak żyć? To jest odrębny problem, powiedzmy to dotyczy 500 000, no ale mimo wszystko to jest spora kwota. I teraz wracam do intencji, bo to jest uzasadnienie, dlaczego mamy się modlić. Jeżeli nagle w ciągu kilku miesięcy najważniejsze polskie firmy mówią, że mają zaniżone do poprzednich dochody lub mają straty, to co to wszystko oznacza? Jeżeli otrzymujemy na przykład podniesienie cen energii, a jednocześnie oddajemy prąd za darmo Ukrainie, co zostało przyznane przez rząd, czyli my dajemy prąd sąsiadowi. On proponuje, żeby tak każdy zrobił. Ty sąsiadom, sąsiedzi tobie. Będzie wymiana. Takie są fakty. Z faktami się nie dyskutuje. Z faktów należy wyciągać właściwe wnioski. I nawet nikt nie chce do kamery powiedzieć, dlaczego tak jest. A nawet dziennikarze nie mają szansy zapytać. Po prostu jest podjęta taka decyzja. Mam jeszcze taki poboczny wątek do tego. Niedawno była wymiana więźniów pomiędzy Zachodem a Rosją. I zobaczcie, Polacy uwolnili tych, którzy działali na niekorzyść naszego kraju, szpiegów, ale nie uzyskali nawet zwolnienia jednego poczobuta, polskiego patrioty na Białorusi. Ameryka powiedziała dziękuję, ale my pozwoliliśmy i ułatwiliśmy zwolnienie ich obywateli, a nie naszych. Rozumiecie, dlaczego mamy się za nich modlić? Ponieważ jeżeli brakuje rozeznania, człowiek popełnia błędy. Źle widzi problemy, źle widzi ich przyczyny, nie widzi wszystkich możliwych konsekwencji, nie szuka właściwych rozwiązań. Piękną rzeczą jest, jak mówi Franciszek, żeby rozwój był integralny człowieka, czyli integralny, czyli całego człowieka trzeba rozwijać i wszystkich ludzi. I jeszcze dobro wspólne. I potem papież mówi, żeby rządzący troszczyli się o tych, którzy stracili pracę. W Polsce praktycznie problem bezrobocia już, można powiedzieć, nie istnieje. Bo jeśli ktoś chce pracować, to jakąś pracę znajdzie. Był taki czas, kiedy bezrobocie sięgało 26-28%. To był początek lat 90., początek przemian i upadały poszczególne duże firmy. Ja pracowałem wtedy w Krasnym Stawie i szczęśliwie tam żadna z dużych firm nie upadła. Ani cukrownia, ani cementownia, ani fermentownia tytoniu, ani mleczarnia, ani Coratex. Ale w Chełmie upadło wiele firm. I wtedy bezrobocie było straszliwie duże. Co czwarty nie mógł mieć pracy. Oczywiście oferty pracy są bardzo różne i czasem są nieadekwatne do wykształcenia, które człowiek ma. No ale jest pytanie, czy człowiek, nie mając żadnej pracy, może sobie tak wybierać i czekać na odpowiednią ofertę. Czy nie jest też jego moralnym obowiązkiem podjąć się godziwej pracy, choćby nie była satysfakcjonująca. Mój brat, kiedy był burmistrzem Bełżyc, krótko, potem go odwołali, bo wtedy można było go odwołać burmistrza głosami rady, a nie przez referendum, tak jak teraz. A odwołali go dlatego, że nie należał do żadnej partii. Z zawodu jest lekarzem weterynarii. I kiedy on był tym burmistrzem, to jego koledzy się uwłaszczyli, przyjęli lecznicę i klientów. Kiedy on przestał nim być, chciał wrócić do zawodu i nie mógł. Wypadł z gry i układał glazurę i tarakotę, będąc lekarzem weterynarii. Żeby wyżywić rodzinę. Teraz jest na emeryturze i on należy do tych 9 milionów, na których trzeba pracować. No ale takie są historie ludzkie. Bardzo trudne, bardzo złożone. My szczęśliwie o tym nie decydujemy. Ani ja, ani wy. My mamy tylko głosy przy urnie i wybieramy ludzi. Co było kryterium, czy jest kryterium naszym, to już każdy musi sobie dopowiedzieć. Ale być może największy problem to nie jest w tych, którzy kandydują, tylko w tych, którzy nie kandydują. W tych, którzy są bierni, którzy oddają to wszystko bez walki. Mówi się o tak zwanym efekcie placebo. Jak wiemy, placebo to jest coś, co wygląda jak lek, a nie ma nic wspólnego z leczeniem. Można je podać, oto klasyczny sól fizjologiczna. To jest placebo, ona nie leczy. Chroni przed odwodnieniem. No i czasem ludzie, którzy mają utraconą świadomość, zaburzenia, otępienie starcze, jak im się zrobi zastrzyk, to czują, że się ktoś nimi zajmuje i że jest to leczenie. To nie ma żadnego leczenia. I jest coś takiego jak placebo wyborcze, że za każdym razem wybierając, w istocie nie powodujemy jakościowej zmiany. przychodzą bardzo podobni ludzie z podobną mentalnością. A potem musimy ponieść tego konsekwencje. Jeśli myślimy na poważnie o rozwoju dla przyszłych pokoleń, jeśli naprawdę ktoś mówi, że jest patriotą i kocha ten kraj, to my nie możemy nie uwzględniać tych liczb, tych kilkunastu liczb, które ja tutaj zacytowałem wam. To można by jeszcze wielokrotność tych liczb zacytować, żeby dać diagnozę. Ja tylko dałem taki szkic niewielki. Jak trudno jest zarządzać tym wszystkim. Ja już nie mówię o spekulacji międzynarodowej, o przejęciu konkurencji, o tym, że na przykład się kupuje zakład, obiecuje zatrudniać i po 5 latach można go zlikwidować i ludzie idą na bruk. Ile takich firm w Polsce zostało doprowadzonych do upadłości tylko dlatego, że stanowiły konkurencję. 75% cementu w Polsce używanego jest z importu. A mieliśmy dwie najlepsze cementownie w Rejowcu, właśnie w Chełmie i w Ożarowie, które robią najlepszy cement w Europie, bo robiony jest z kredy. Nie wiem, ilu właścicieli miała ta firma w Chełmie. Przechodziła z rąk do rąk. Tak to było zarządzane. Naszą bronią ma być modlitwa. Przecież nie pójdziemy na barykady i nie będziemy mówić. Ale musimy pamiętać, że jeśli wybieramy złych ludzi, to ryzykujemy, że powstaje margines nędzy, że on się poszerza, że ilość wykluczonych, pominiętych, wziętych w nawias będzie rosła. A zatem potem ciężary społeczne też będą rosły, no bo tych ludzi nie można zostawić na śmierć głodową. Dlatego jest ciąg logiczny zdarzeń, jest pewna sekwencja, jest efekt domina, że decyzja rodzi skutek. Z tego skutku wynikają następne konsekwencje, z tych następne. I tak jest po prostu, nie wiem jak daleko to sięga, ale aż do wyczerpania. Zachęcam do modlitwy przez ten miesiąc. Jezus powiedział, że ubogich zawsze mieć będziemy. Niezależnie jaką byśmy wybrali opcję ekonomiczną, system polityczno-ekonomiczny, to Jezus zapowiedział, ubogich zawsze mieć będziecie. Czyli zawsze będzie potrzeba niesienia pomocy, bo zawsze będą wykluczeni, zmarginalizowani. Pomijam w tej chwili taką kwestię, jaką jest, że człowiek może sobie wybrać takie życie. Na przykład niektórzy są bezdomni z wyboru i nie pracują, bo taki jest ich wybór. Nie zakładają rodzin, bo też taki jest ich wybór. I nie kształcą się, bo też jest taki wybór. I nie leczą się, bo też jest taki wybór niektórych. Na to już wpływu nie mamy. Ale papież nas zachęca. Dlatego dzisiaj to będzie ta pierwsza modlitwa w tej intencji wspólnie. Rozważając tajemnicę zesłania Ducha Świętego, będziemy się modlić, aby ten Duch był obecny, był rzeczywistym natchnieniem dla rządzących. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.